Minęła godzina 18:00, tu Paryż, RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger. Witam bardzo serdecznie w sobotę, 21 października. Kłaniają się również odpowiedzialni za realizację tej audycji, Andrea Kunowa i technik Vincent. Zanim przejdziemy do bieżących wiadomości, dość istotny i raczej niewesoły komunikat. Informujemy Państwa mianowicie, że począwszy od niedzieli 29 października, audycja RFI w języku polskim nadawana będzie wyłącznie od godziny 18 do 19 każdego dnia, a następnie retransmitowana będzie również na falach średnich w Paryżu i regionie paryskim o godzinie 23, między 23 a 24. Poza tym oczywiście naszych audycji będzie można słuchać w internecie pod adresem www.rfi.fr. Tyle komunikatu, teraz ważniejsze doniesienia w skrócie. Putin w niczym Europejczykom nie ustąpił. Condoleezza Rice z wizytą w Moskwie nie dowierza Koreańczykom z północy. Nie będzie zasadniczej zmiany strategii w Iraku, zapewnia pani Rice. Bush konsultuje się z generałami. LPR chce przeforsować w Sejmie całkowity zakaz aborcji. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Anny Rzeczyckiej i Piotra Kamińskiego podsumujemy europejski szczyt z Putinem w Lahti, a w dalszej części audycji znajdą Państwo poradnik turystyczny Sylwii Gips, paryski weekend Agnieszki Kumor oraz mój sobotni magazyn poświęcony muzyce klasycznej tu Paryż RFI, a teraz już wiadomości dziennika. Agencje prasowe zgodnie oceniają, że w Lahti na piątkowym spotkaniu z europejskimi przywódcami Władimir Putin nie poczynił żadnych ustępstw zarówno w kwestiach energetycznych, co było głównym tematem szczytu i do czego szerzej powrócimy w dalszej części audycji, jak i rzecz prosta w dziedzinie politycznej. Jeśli ktoś poczynił jakieś koncesje, to raczej Unia Europejska, która zgodziła się z Putinem, jak to ujął szef Komisji Europejskiej José Barroso, że należy unikać upolityczniania spraw energii. Kraje byłego obozu starały się co prawda położyć nacisk na sprawę przestrzegania w Rosji praw człowieka, ale na konferencji prasowej w Lahti prezydent Francji Jacques Chirac skwitował to stwierdzeniem, że nie może być mowy o wiązaniu kwestii moralnych z ekonomicznymi, gdyż to dwie zupełnie różne dziedziny. Była też w Finlandii mowa o Gruzji, ale prezydent Rosji całą odpowiedzialność za konflikt zrzucił na Gruzinów, wyrażając opinię, iż szykują oni krwawą łaźnię mieszkańcom Abchazji i Osetii Południowej, wspieranych przez Moskwę separatystycznych republik na obszarze Gruzji. Prezydent Gruzji Michał Saakaszwili zareagował w sobotę, uznając te zarzuty za absurdalne. Saakaszwili wykluczył użycie siły w celu przywrócenia centralnej władzy w owych regionach, skrytykował też ostro działania Rosji wobec jego kraju, zwłaszcza deportacje i prześladowania wobec Gruzinów, apelując jednocześnie do Moskwy o dialog. Do obu stron zaapelowała także o zmniejszenie wzajemnego napięcia Condoleezza Rice. Amerykańska sekretarz stanu przybyła w sobotę do Moskwy, gdzie spotka się z szefem dyplomacji Ławrowem i z prezydentem Putinem. Jeszcze przed tymi spotkaniami pani Rice przyjęła wszelako w swym hotelu redaktorów Nowej Gazety, dla której pracowała zamordowana 7 października Anna Politkowskaja. Spotkała się przy okazji z synem dziennikarki Ilią Politkowskim. Los dziennikarzy w Rosji budzi wielkie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych, mówiła wcześniej w samolocie szefowa amerykańskiej dyplomacji, zapowiadając, że poruszy w rozmowach z Putinem kwestie praw człowieka. Główne danie to wszak Korea Południowa oraz Iran. Podczas lotu do Moskwy, gdzie chce uzyskać wsparcie dla stanowczych działań Waszyngtonu, Condoleezza Rice wyraziła wątpliwości co do rzekomych zapewnień Fenianu, że nie planuje drugiej próby nuklearnej. Wedle doniesień agencyjnych chiński emisariusz usłyszeć to miał z ust samego Kim Jong-ila podczas spotkania z panią Rice, tego jednakże nie potwierdził. Przed jej spotkaniem z Putinem szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow wezwał w każdym razie obie strony, Waszyngton i Fenian, do okazania większej elastyczności i realizmu. Co do kwestii irańskiej, tenże Ławrow podkreślił, że ONZ nie powinno być wykorzystane do karania Teheranu, czy też do promowania idei zmiany reżimu w Iranie. Moskwa przeciwstawi się takim próbom w Radzie Bezpieczeństwa, dodał Ławrow. Tu Paryż, Radio France International. Co nowego nad Wisłą? Piotr Kamiński.
W najbliższą środę Sejm ma się zająć poprawką do konstytucji przewidującą całkowity i bezwarunkowy zakaz aborcji w kraju dysponującym w tej mierze, jak podkreśla AFP, szczególnie surowym ustawodawstwem. Projekt poprawki wniosła skrajnie prawicowa Liga Polskich Rodzin, która domaga się wpisania do konstytucji artykułu gwarantującego każdemu prawną ochronę życia od poczęcia. Autorzy projektu podpisanego przez 155 posłów piszą, że każde społeczeństwo demokratyczne winno zapewnić bezpieczeństwo swoim najmniejszym członkom, zamiast dopuszczać sytuację, gdy najmłodsi są okrutnie mordowani w majestacie prawa. By projekt poprawki przeszedł, musi za nim głosować 2/3 Izby, to jest 307 posłów na 460. Tymczasem konserwatywna koalicja ma ich tylko 230. Co więcej, pisze AFP, choć projekt mógłby zyskać poparcie części reprezentacji sejmowej Platformy Obywatelskiej, w łonie koalicji są posłowie nie kryjący w tej mierze wątpliwości. Cytowany przez Życie Warszawy Marek Suski z PiSu mówi, że trudno byłoby mu spojrzeć w oczy zgwałconej kobiecie, która musi urodzić spłodzone w ten sposób dziecko. W Polsce aborcja jest zakazana od 1989 roku. Lekarzowi grożą 2 lata więzienia. Wyjątek stanowią natomiast gwałt, kazirodztwo, zagrożenie życia matki lub nieodwracalna deformacja płodu. Projekt poprawki przewiduje anulowanie tych odstępstw. Dodajmy, że koalicyjny partner PiSu i LPR, Samoobrona, zamierza dobrać się do hipermarketów, wprowadzając kontrakty ograniczone w czasie do 15 lub 20 lat na budowę nowych sklepów, wysokie otaksowanie proporcjonalne do powierzchni oraz skomplikowane procedury przy zezwoleniach na budowę. Samoobrona zamierza na przykład wprowadzić zakaz wznoszenia przy hipermarketach tanich stacji benzynowych. Ograniczone kontrakty cieszą się poparciem braci Kaczyńskich. Agencje przypominają, że hipermarkety należące do potężnych grup zagranicznych są stałym celem populistów, którzy zarzucają im płacenie zaniżonych podatków i niszczenie drobnego handlu. Interesy konsumenta są tu rzecz prosta, kwestią drugorzędną.
Choć październik jest dla Amerykanów najgorszym miesiącem od początku wojny i każdy dzień przynosi krwawe żniwo, Stany Zjednoczone, zapewniła dziennikarzy Condoleezza Rice, nie przewidują zasadniczej zmiany swej strategii w Iraku. Podczas prasowego briefingu w samolocie, którym leciała do Moskwy, amerykańska sekretarz stanu starała się też zbagatelizować konsultacje, jakie ze swymi generałami przeprowadza w sobotę prezydent George Bush. W tym cotygodniowym wystąpieniu radiowym szef Białego Domu oświadczył, że nie złamie jego determinacji. Kampania propagandowa prowadzona jego zdaniem przez terrorystów w Iraku w celu zdemoralizowania amerykańskiej opinii publicznej. Nie wycofamy naszych oddziałów z pola bitwy, zanim misja nie zostanie wypełniona, mówił Bush, zaznaczając jedynie, że USA nieustannie dostosowują swą taktykę do zmieniających się okoliczności. W piątek zebrani w Arabii Saudyjskiej iraccy ulemowie, szyiccy i sunniccy zaapelowali w tak zwanym dokumencie z Mekki o zakończenie międzywyznaniowych porachunków w Iraku. W sobotę w Bagdadzie kamikadze zdetonował ładunek wybuchowy w autobusie, zabijając 4 osoby i raniąc dalszych 15. Większość ofiar to kobiety i dzieci. Nieopodal Ministerstwa Zdrowia w stolicy Iraku eksplodował samochód pułapka. Zginął 1 cywil, 3 zostało rannych. Spokój powrócił natomiast w mieście Amara na południu Iraku, gdzie przez 2 dni ścierały się z policją bojówki radykalnego szyity Muqtady Sadra. Zginęło tam 25 osób, około 100 zostało rannych. Wezwani na pomoc Brytyjczycy ostatecznie nie musieli interweniować. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Austrii Heinz Fischer uczcił dziś 50. rocznicę powstania węgierskiego z 56. roku. Uroczystość odbyła się na moście Andał na granicy austriacko-węgierskiej. Anna Rzeczycka.
Most w Andał stał się symbolem tragedii 200 tysięcy uchodźców węgierskich, którzy w 1956 roku uciekać musieli ze swego kraju przed radzieckimi czołgami. W czasie dzisiejszej uroczystości u boku prezydenta Fischera znaleźli się przedstawiciele organizacji charytatywnych i armii austriackiej, które w 1956 roku niosły pomoc węgierskim uchodźcom. Jak przypomina AFP, Austriacy przyjęli wtedy u siebie 180 tysięcy Węgrów, nie szczędząc im serdecznej gościny. Most w Andał jest niewielkim mostem z drewna przerzuconym ponad kanałem oznaczającym granicę między Węgrami a Austrią. Do 1956 roku służył węgierskim i austriackim chłopom, uprawiającym swe pola po obu stronach granicy. 21 listopada 1956 roku został zniszczony przez żołnierzy wiernych komunistycznemu reżimowi w Budapeszcie. 40 lat później został odbudowany. Oficjalna inauguracja miała miejsce 14 września 1996 roku, 6 lat po odzyskaniu przez Węgry niepodległości.
U wybrzeży Sri Lanki koło półwyspu Jaffna prawdziwą bitwę morską z tamilskimi tygrysami stoczyła rządowa marynarka, która wedle rzecznika armii posłała na dno 7 łodzi rebeliantów, w tym motorówkę pułapkę prowadzoną przez samobójcę. Według tych źródeł zginęło co najmniej 35 tygrysów. W Somalii siły rządowe odbiły z rąk islamistów strategiczne miasto Bura Hakaba na południu kraju, w dużym stopniu opanowanym przez tzw. Związek Trybunałów Islamskich. W 5 niemieckich miastach, Stuttgarcie, Berlinie, Frankfurcie, Monachium i Dortmundzie, około 220 tysięcy osób odpowiedziało na apel związków zawodowych, manifestując przeciw projektom rządowych reform, takich jak podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. W mieście Foggi w Apulii na południu Włoch odbyła się zaś wielotysięczna manifestacja przeciwko pladze nielegalnej pracy i wykorzystywaniu imigrantów. W łapy bezlitosnych pracodawców padło tam, jak wiadomo, wielu również Polaków. I jeszcze francuski koktajl imigracja, islam, polityka. Znowu Piotr Kamiński.
Minister spraw wewnętrznych i najpoważniejszy kandydat prezydencki na prawicy, Nicolas Sarkozy, sprecyzował swoje zamiary w kwestii imigracji wedle zasady wyboru imigrantów i potępił nieustające kajanie się za zbrodnie popełnione 100 i więcej lat temu, narzucane Francji przez Stowarzyszenia Obrony Imigrantów i ich potomków. Do wypowiedzi sprowokował go swą ostrą interwencją czarnoskóry uczestnik 15 spotkań sukcesu na Sorbonie, członek organizacji broniących nielegalnych imigrantów z Cachan. Oświadczył on, że wybór imigrantów to powrót niewolnictwa i kolonizacji oraz perspektywa zbrodni przeciwko ludzkości. Sarkozy odrzucił tę wypowiedź jako niedopuszczalną i ohydną, podkreślając, że wybór dotyczyć będzie wszystkich imigrantów, nie tylko z Afryki. Francja nie może być jedynym państwem na świecie, które nie ma prawa wyboru, kto się w niej osiedla i na jakich zasadach, powiedział Sarkozy. Odpowiadając na protesty związków zawodowych na lotnisku Roissy, gdzie kilku muzułmanom odebrano dostęp do stref zastrzeżonych, Sarkozy powiedział, iż jest rzeczą normalną, by osoby powiązane z radykalnym islamem nie miały dostępu do pasów startowych. Jeżeli czują się dyskryminowani, niech dochodzą swego przed sądem, oświadczył minister. Do sądu zwrócił się też pobity przez męża pacjentki ginekolog z paryskiego szpitala. Lekarz przyjął na ostrym dyżurze ciężarną kobietę, której mąż nie życzył sobie, by ją badał mężczyzna. Dyrekcja szpitala odmawia łączenia tej kwestii ze sprawą integryzmu muzułmańskiego.
Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Anna Rzeczycka.
W Finlandii odbył się wczoraj nieformalny szczyt Unii Europejskiej, który, jak pisze dzisiejsza prasa paryska, zdominowany został przez spotkanie z Władimirem Putinem. Po wymianie zdań, która towarzyszyła wykwintnej zapewne kolacji, przywódcy europejscy mogli stwierdzić, że zarówno jeśli chodzi o energię, jak i o inne punkty sporu, stosunki z Rosją są ciągle bardzo napięte. Jak piszą specjalni wysłannicy Le Monde na szczyt, Beatrice Guret i Philippe Ricard, właściwie nieporuszona została sprawa mordu Anny Politkowskiej. Premier Finlandii Matti Vanhanen, którego kraj pełni do końca roku przechodnią funkcję przewodniczącej Unii, domagał się co prawda energicznego śledztwa i postawienia winnych przed sądem, ale nikt nie ośmielił się zadawać szczegółowszych pytań Putinowi czy żądać od niego wyjaśnień, gdy ten zapewniał, że podobnie jak cała wspólnota międzynarodowa jest zaszokowany zabójstwem dziennikarki. Wielu uczestników spotkania, m.in. prezydent Polski Lech Kaczyński, zabrali głos, by poprosić o wyjaśnienia w sprawie stosunków rosyjsko-gruzińskich, embarga handlowego nałożonego przez Moskwę na nieposłuszne Tbilisi i akcji wydalania Gruzinów z terytorium rosyjskiego. W tym punkcie także, czytamy w Le Monde, Władimir Putin był nieustępliwy. To nie Rosja odpowiada za eskalację konfliktu z Gruzją, stwierdził rosyjski prezydent, oskarżając władze gruzińskie o wolę wywołania krwawej wojny w rosyjskich enklawach regionu. Władimir Putin powtórzył także, że nie zamierza ratyfikować karty energetycznej. Le Monde przypomina, że Unia Europejska chciała w lati skłonić Moskwę do otwarcia rynku energii i sprawić, by zachodnioeuropejskie koncerny zostały dopuszczone do rosyjskich złóż i rurociągów. W zamian rosyjskie firmy mogłyby bez przeszkód inwestować w Unii. Putin jednakże niczego nie obiecał, stwierdzając tylko, że Moskwa ma dobre intencje i odpierając zarzuty, że Rosja celowo tworzy chaos w przepisach, by wystraszyć zagranicznych inwestorów. Laure Mandeville opowiada w Le Figaro historię Borysa Akunina, słynnego moskiewskiego autora historycznych powieści kryminalnych, którego prawdziwe nazwisko brzmi Grigori Szalwowicz Szartiszwili. W dniach apogeum antygruzińskiej histerii, która ogarnęła polityczne ośrodki Rosji, Akunina odwiedzili jak gdyby nigdy nic przedstawiciele rosyjskiego fiskusa. Przed tą wizytą, od której zaczęły się regularne prześladowania biurokratyczne, wzięty ten pisarz, gwiazda literatury rosyjskiej, jak wielu innych rosyjskich intelektualistów, uciekał przed polityką jak przed dżumą. Nie podzielał niepokojów o swobody obywatelskie, wyrażane tak często przez demokratów. Wolał wierzyć, że autorytaryzm Putina jest złem koniecznym, że bez niego reformy nie mogą odnieść sukcesu. Widział cara Putina jako pragmatyka i nie wyobrażał sobie, że zdolny jest on do prześladowań rasistowskich. Dzisiaj przypomina sobie, że w 1999 roku przełknął polowania na Czeczenów i zdaje sobie sprawę, że podobny los może teraz spotkać i jego. Władze, przyznaje, okazały się o wiele głupsze niż przypuszczałem. Kiedy widzę, że policja zatrzymuje na ulicach ludzi, którzy nie mają słowiańskiego wyglądu, czuję się jak w III Rzeszy Niemieckiej. Bardzo wielu demokratów rosyjskich, pisze Laure Mandeville w Le Figaro, podziela niepokój Akunina. Na 18 miesięcy przed wyborami prezydenckimi, które zadecydują o tym, kto będzie następcą Putina, lista wrogów Rosji wydłuża się. W telewizji dziennikarze na usługach Kremla wskazują, jak za dobrych sowieckich czasów, na potencjalne kozły ofiarne, krytykują niedobrą Amerykę, gruzińskich kryminalistów mieszkających w Rosji, oligarchów na wygnaniu, spiskujących za granicą, czy też zachodnich szpiegów prowadzących niecną działalność pod płaszczykiem organizacji humanitarnych. Wszystko jest dobre, by zjednoczyć naród pod sztandarami Kremla. W 1999 roku, w momencie, kiedy toczyła się walka o schedę po Jelcynie, ulubionym celem do odstrzału byli Czeczeni. W 2003 roku wrogiem publicznym numer jeden wyznaczony został żydowski oligarcha Michał Chodorkowski. Ten sam mechanizm obserwujemy dzisiaj, kończy Laure Mandeville w Le Figaro, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi 2007 i prezydenckimi 2008 roku. Akunin ze swej strony dodaje: 100 lat temu, by zgasić ruchy rewolucyjne, reżim cara organizował pogromy przeciwko Żydom. Wiemy, czym się to skończyło. Paryska prasa nie zapomniała o 50. rocznicy powstania w Budapeszcie. Jak przypomina Libération, powstanie, które rozpoczęło się 23 października od manifestacji poparcia dla Polaków, zatopione zostało we krwi 4 listopada przez Armię Czerwoną. Jak dzisiaj widzimy to historyczne wydarzenie, pyta Libération Pierre'a Kendę, socjologa i politologa węgierskiego, który w 1956 roku był na Węgrzech dziennikarzem. To był pierwszy wstrząs dla systemu sowieckiego, odpowiada Kendę, i jedyna wielka rewolucja polityczna. Węgrzy byli zapewne najbardziej sfrustrowanym narodem bloku sowieckiego. Mieli przekonanie, że na powojennych zmianach więcej stracili niż zyskali. Potem, po śmierci Stalina w 1953 roku, destalinizacja Węgier była głęboka, doprowadziła ona do podziału w łonie kierownictwa politycznego. Wydarzenia października 1956 roku wywołane zostały zarówno przez ruch intelektualny, co polityczny. Po zmiażdżeniu rewolucji, ciągnie Kendę, Moskwie udało się skonsolidować system. Pierwszy szok, którym było powstanie w Budapeszcie, udzielił się innym krajom w bloku sowieckim. Organizatorzy praskiej wiosny 1968 roku musieli przeanalizować to, co stało się na Węgrzech. Wnioski z węgierskiego października wyciągnęli także w 1980 roku polscy intelektualiści Solidarności, proponując samoograniczającą się rewolucję. Można nawet powiedzieć, kończy Pierre Kendę, że kryzysy, które doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego, zaczęły się na Węgrzech. Le Figaro podkreśla ze swej strony, że Węgrzy nie będą wspólnie świętować 50. rocznicy powstania w Budapeszcie. Będą dwie niezależne manifestacje. Pierwsza oficjalna, w której uczestniczyć będą przedstawiciele obecnej socjalistycznej władzy, a więc dalecy spadkobiercy komunistów węgierskich, przeciwko którym zbuntował się Budapeszt w 1956 roku, oraz druga manifestacja, w której wezmą udział opozycja i byli kombatanci. Pierwsza demonstracja odbędzie się na Placu Bohaterów, druga przed gmachem radia, skąd policja polityczna strzelała do tłumu w 1956 roku.
Prasę paryską przyjrzała dla państwa Anna Rzeczycka. Co nowego w Unii Europejskiej? Szczyt z Putinem podsumowuje Piotr Kamiński.
Porozumienie między Unią Europejską a Rosją w kwestii zasad współpracy energetycznej ogłoszonych w Lahti zdradza w istocie twarde przetargi z Moskwą, która z jednej strony żąda, by ją traktować jak równego partnera, z drugiej zaś odmawia Europejczykom wstępu na swój rynek energetyczny i chce na nich wymusić maksymalne ceny. Jak podkreśla AFP, w odpowiedzi na słowa przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który wyliczył takie zasady jak jawność, praworządność, wzajemność, dostęp do rynków, stabilność i obliczalność, Putin odpalił, że wdrożenie owych zasad musi wziąć pod uwagę interesy wszystkich stron, co w rosyjskim języku dyplomatycznym oznacza priorytet dla interesów rosyjskich. Rosja lekce sobie waży papier, na którym zasady te spisano, twierdząc, że karta energetyczna sformułowana przez Europejczyków jest nie do przyjęcia i kategorycznie odrzuca sytuację, gdzie byłaby tylko dostawcą surowców. Domaga się głosem Putina, by te same zasady objęły inne dziedziny, takie jak aeronautyka, badania kosmiczne, wyższa technologia i biotechnologia. Inaczej mówiąc, żąda, by w zamian za rosyjskie surowce Unia wyrównywała katastrofalne opóźnienie technologiczne Rosji, wywołane zgoła nie meteorem z kosmosu, lecz wynikające z jej ustroju. Nie trudno spostrzec przy tym, że większość wspomnianych przez Putina kwestii dotyczy wprost lub pośrednio technologii o zastosowaniu militarnym. Najwyższe zaniepokojenie wśród Europejczyków wzbudziły też dwa wielkie projekty rosyjskie, Sachalin 2 i Sztokman na Morzu Barentsa. AFP podkreśla, że można z nich wyczytać podstawy rosyjskiej polityki. Prawo wglądu we wszystkie umowy podpisane za Jelcyna oraz wdarcie się Gazpromu na europejski rynek dystrybucji w zamian za odkryte niedawno wielkie złoża. W kwestii Sachalinu 2 licencja angielsko-holenderskiego operatora Shell jest analizowana, a Putin oświadczył, że inflacja kosztów pozbawiła Rosję wszelkich zysków. W kwestii złóż gazu na Morzu Barentsa, które Gazprom zamierza eksploatować bez udziału firm zagranicznych, Putin uzasadnił to niedostatkiem interesujących aktywów, jakie w zamian za współudział zaproponowały mu owe firmy. Jednocześnie zaś firmy rosyjskie powiązane z Kremlem nie kryją swych ambicji międzynarodowych. Gazprom na przykład chce wykorzystać liberalizację, która rozbiła dawne państwowe monopole. Rosja weszła też w wysokości 5% do kapitału firmy aeronautycznej EADS, nie kryjąc przy tym zamiaru uzyskania mniejszości blokującej. AFP pisze, że w obu wypadkach Rosja postrzegana jest przez osłupiałych Europejczyków jak słoń w sklepie z porcelaną. Niemniej końcowe deklaracje w Lahti były wielce ugodowe. Przewodniczący Barroso wyraził nadzieję, że w listopadzie Unia i Rosja podejmą poważne negocjacje na temat odnowienia układu o partnerstwie i współpracy wygasającego w roku przyszłym, gdzie Unia zamierza umieścić owe wspólne zasady. Jak konkluduje AFP, Putin pokazał w Lahti za jaką cenę. Dodajmy, że prasa światowa odnotowała przynajmniej jedno atrakcyjne wydarzenie na europejsko-rosyjskim szczycie. Po raz pierwszy na najwyższym szczeblu europejskim pokazał się tam nie Jarosław, ale Lech Kaczyński. Corriere della Sera podkreśla, że zazwyczaj w szczytach tego rodzaju uczestniczą szefowie władzy wykonawczej, to jest wyjąwszy Francję, premierowie. W Polsce prezydent odgrywa rolę marginesową, a władzę sprawuje premier. Co więcej, pisze włoski dziennik, w Warszawie każdy wie, iż Lech jest tylko posłusznym wykonawcą decyzji brata. Wysłanie do Lahti Lecha tłumaczono wręcz wolą Jarosława, by dać psztyczka Putinowi. Nikt jakoś nie zadaje sobie jednak pytania, czy ów Kaczyński, który był w Lahti, to naprawdę Lech, a nie dyskretnie ucharakteryzowany i sprawny aktorsko Jarosław.
Sparża, słuchają państwo audycji RF i przechodzimy teraz do naszych sobotnich kronik i magazynów. Na początek paryski weekend Agnieszki Kumor.
Na całym świecie wciąż żywy jest mit kuchni francuskiej. Znane jest powiedzenie cordon bleu jako synonim jej wyrafinowania. Ale skąd to określenie pochodzi? Le cordon bleu to nazwa Akademii Sztuki Kulinarnej w Paryżu. Bo kto mówi tradycja, musi pamiętać o jej przekazywaniu. Siedziba Akademii mieści się pod numerem 8 rue Léon Delhomme w 15 dzielnicy. Szkoła, mająca charakter prywatny, założona została w roku 1895. W celu zachowania i przekazywania wiedzy na temat francuskiej sztuki kulinarnej. Ale skąd wzięła się nazwa Le Cordon Bleu? Na błękitnej wstążce zawieszony był krzyż kawalerów elitarnego zakonu Świętego Ducha, powołanego do życia w roku 1578 przez Henryka III. Starodawną nazwę wykorzystała Marthe Distel, francuska dziennikarka, zakładając w roku 1895 ilustrowany magazyn dla pań domu, gospodyni błękitnej wstążki. Zaraz potem powstała szkoła gastronomiczna, której nadano nazwę przejętą od pisma Le Cordon Bleu. W szybkim czasie renoma Akademii przekroczyła granice Francji. W stolicach europejskich zaczęły powstawać filie paryskiej szkoły. W roku 1927 londyński Daily Mail określił Le Cordon Bleu gastronomiczną wieżą Babel. W istocie do Akademii Matki zjeżdżali się uczniowie z całego świata, by pobierać lekcje od najlepszych mistrzów kuchni francuskiej. Przez 32 lata uczył w niej Henri-Paul Pellaprat. Jest on obok Augusta Escoffier, pierwszego szefa kuchni hotelu Ritz i założyciela tamtejszej szkoły gastronomicznej swego imienia, jednym z ojców założycieli, którzy ujęli w zespół zasad francuską sztukę kulinarną. W roku 1953 Akademii Le Cordon Bleu powierzono realizację uroczystego obiadu wydanego w Londynie z okazji koronacji Elżbiety II. Na drugie danie podany został specjalnie wymyślony kurczak koronacyjny. Dziś Le Cordon Bleu posiada 25 szkół w 15 krajach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji, w krajach arabskich. W roku 1988 otwarta została filia w Ottawie, w 1991 w Tokio, w 1993 w Adelaide. W roku 1995 komunistyczny rząd w Chinach sponsorował naukę w paryskiej szkole 5 wielkich szefów kuchni przybyłych z Szanghaju. Rok później rząd australijski zapłacił za naukę szefów kuchni i pracowników hoteli w perspektywie Igrzysk Olimpijskich w Sydney w roku 2000. Akademia Le Cordon Bleu to oprócz nauki całorocznej możliwość uczestnictwa w stażach i pokazach publicznych z udziałem wielkich mistrzów kuchni. Nauka i komentarze odbywają się po francusku i po angielsku. W pokazach publicznych wzięli udział tacy uczniowie jak prezydent Jacques Chirac czy Dustin Hoffman. Już niedługo wybierzemy się na jeden z takich pokazów. Wszystkie informacje dostępne pod adresem paris@cordonbleu, napisane w jednym słowie, .edu.
Słuchali Państwo Agnieszki Gumor, a teraz Sylwia Gibbs i jej poradnik turystyczny.
Kto by przypuszczał, że opactwo Wdula zgodzi się, aby w nim zainaugurowano wystawę o wróżkach? Być może w tym zakątku Brytanii, Małej Brytanii, jak mawiano w średniowieczu, by ją odróżnić od Wielkiej, na wyspie celtyckie legendy i religia katolicka splotły się ze sobą i tak już zostało. W dwunastowiecznych powieściach rycerze króla Artura szukają Graala, pucharu z krwią Chrystusa, ale spotykają na swej drodze wróżki i czarodziei, smoki i elfy. A że my także, jak uważają komisarze wystawy, potrzebujemy ucieczki od codzienności w świat tajemnic i czarów, w romańskim opactwie nad rzeką Dula zgromadzono książki, obrazy, afisze i makiety. Najwięcej eksponatów przyjechało z Wielkiej Brytanii, też celtyckiej. W XIX wieku rozkwitł tam prąd malarski o nazwie fairy painting. W języku francuskim słowo fée oznacza wróżkę, w polskim jest słowo feria. Obok złotowłosych czarodziejek malowanych przez Rosetti i Bernsa Jonesa, zobaczymy w Dula Meluzynę, kobietę węża. Zobaczymy ją na iluminacjach XV-wiecznego rękopisu Kuldreta i na makietach XIX-wiecznych kostiumów i dekoracji. Pożyczyła je Biblioteka Narodowa w Paryżu. Opactwo w Solem w środkowej Francji objawi nam tajemnicę chorału gregoriańskiego. Był to we wczesnym średniowieczu klasztor benedyktynów. W pierwszej połowie XIX wieku, kiedy zakonnicy, rozproszeni przez rewolucję, zebrali się na nowo wokół odnowiciela zakonu, dom Gerangera, klasztor w Solem stał się ośrodkiem liturgii gregoriańskiej i pozostał nim do dziś. Mnisi wydają nuty, książki, nagrywają płyty, śpiewają i uczą śpiewać. Przechowują i interpretują rękopisy, którymi interesują się badacze z całego świata. Każdy może usłyszeć chór z Solem w kościele opactwa w czasie mszy. Anielskość głosów, zgodna z eteryczną estetyką końca XIX wieku, nie wszystkim się dzisiaj podoba jednakowo. Nie wszystkim też podoba się wyniosły gmach w stylu późnego gotyku, który przytłacza swym ogromem miasteczko Solem i spokojną rzeczkę Sarthe. Chciano wybudować drugie opactwo Saint-Michel. Zapomniano, że sielski krajobraz regionu Angers nie przypomina pod żadnym względem romantycznej atmosfery północnego wybrzeża Francji. Ponad 360 klasztorów przyjmuje turystów. Opactwo Saint-Jacques-de-la-Mer nad Morzem Północnym posiada nawet prywatną plażę, korty tenisowe i specjalny budynek dla wczasowiczów. Ale większość gości przyjeżdżających do klasztoru chce żyć w tych samych warunkach co zakonnicy, aby, tak jak oni, zapomnieć o zgiełku i rozproszeniu życia za murami. Wynajmują więc po prostu cele, czytają przy świecy, jedzą w refektarzu, przestrzegają tych samych reguł życia codziennego co mnisi. Uczą się skupienia i milczenia. Wyjeżdżają po tygodniu, tydzień to maksymalny okres pobytu w klasztorze, pełni sił i przede wszystkim spokoju. Specjalne przewodniki ułatwiają wybór miejsca pobytu. Można się wybrać w Alpy, do opactwa cystersów Notre-Dame-de-Tamier, gdzie kanonik narciarz pokaże nam najlepsze trasy zjazdowe, albo do Saint-Michel-de-Frigolet w Prowansji, gdzie mnisi sami wytyczyli trasy wycieczek śladami pisarzy i malarzy Prowansji, wśród cyprysów i drzew oliwkowych. W Normandii, w opactwie benedyktynów Notre-Dame, w Bec-el-Ouen znajdziemy bibliotekę liczącą 90 tysięcy tomów, a wokół las i morze. Dokądkolwiek byśmy nie pojechali, najważniejsza będzie jednak nasza podróż wewnętrzna, w głąb siebie.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Ligera. Nie wystarczy zagrać współczesnego dzieła od tak raz na jakiś czas. Trzeba by w tej materii konsekwencji, aby przełamać opory słuchaczy nieoswojonych z obcym im językiem muzycznym, mówi w wywiadzie dla Diapazonu Maurizio Pollini, zagorzały obrońca muzyki swoich czasów. Wielu melomanów ciągnie Pollini, wzbrania się przed wejściem w ten nowy świat dźwięków, który powinien być ich światem, gdyż ich wrażliwość muzyczną ukształtowały dzieła przeszłości, dawne akordy harmonii, harmonię i rytmiczne schematy. Na marginesie długiego wywiadu naczelny miesięcznika Jean-Marie Piel oddaje się gorzkim dość refleksjom, stwierdzając, że zdarza się to po raz pierwszy w dziejach, aby muzyka współczesna zajmowała w sercach słuchaczy miejsce tak marginalne. W czasach Bacha i nawet jeszcze w XIX wieku grano niemal wyłącznie muzykę swego stulecia. Dzisiaj, gdy całość muzycznego dziedzictwa dzięki technice nagraniowej mamy na wyciągnięcie ręki, nastąpiło radykalne odwrócenie perspektywy. Współcześni zapatrzeni są w przeszłość, z reguły gardząc sztuką swoich czasów. Dotyczy to zresztą w podobnej mierze malarstwa czy architektury. A przecież muzyka współczesna nie jest dziś w żadnej mierze upośledzona. Wręcz przeciwnie. We Francji na przykład państwo subwencjonuje ją bardziej szczodrobliwie niż jakąkolwiek inną. Złota manna spływa na IRCAM i inne ośrodki twórczości. Radio France Musique poświęca jej wiele miejsca, a mimo tego dla 99% obywateli muzyka współczesna to nie Boulez czy Pascal du Sapin, lecz Star Academy, rap, techno, rock, house czy piosenka. Dość trudno się temu dziwić. Bardziej wszak niepokojący jest fakt, zdaniem Jean-Marie Piela, że nawet wśród elit oswojonych z muzyką uczoną reakcja odrzutu jest równie silna. Ujął to zwięźle filozof Luc Ferry w tytule swego felietonu z Le Point. Mając do wyboru Mireille Mathieu lub Pierre'a Bouleza, wybieram Schuberta. Jako zapluty karzeł reakcji, niemalże od kolebki, mam na ten temat własne, bardziej jeszcze radykalne zdanie. Primo, ludzka natura nie uległa z grubsza zmianie od wielu tysięcy lat. Sekundo, niewykluczone, że muzyce zachodu trzech minionych stuleci udało się wstrzelić idealnie w emocjonalny paradygmat ludzkości, niezmienny od prehistorii. Nie da się też wykluczyć, że tercio przyświecają temu pewne naturalne prawa, na których opar się system tonalny, a którego hegemonii, tyleż w muzyce lekkiej, co uczonej, po dziś dzień nikomu nie udało się zakwestionować. Współczuję też szczerze współczesnym twórcom, których sam materiał, ewoluujący samorzutnie język muzyczny, zmusza do nieustannej ucieczki do przodu. Nakaz kreatywności zakazuje im wszelkich wstecznych odruchów. Nie przyjmują do wiadomości tego, że słuchaczowi dziś nie zależy na tym, aby muzyka przylegała jak skóra do rzeczywistości, która skrzeczy do współczesnego jazgotu i koszmaru, lecz wręcz przeciwnie. Chce uciec od zgiełku i tandety w sferę mistycznych uniesień lub przynajmniej autentycznych, niewymuszonych modą lub terrorem przeżyć estetycznych. I na względną przychylność publiki liczyć mogą ci jedynie twórcy, wzgardzeni przez część krytyki, jak Penderecki, Arvo Pärt czy Górecki, którzy mają tego świadomości i ośmielają się pośród rechotu pseudo-awangardy, nie wiadomo czego będącej awangardą, skoro już ustaliliśmy, że od tysiącleci nic się nie zmieniło, jechać bezczelnie na wstecznym biegu.
Oh.
Ciemna nocka ciemna, jedna z pięciu pieśni kurpiowskich Mikołaja Góreckiego, które estoński chór kameralny pod dyrekcją Paula Hilliera umieścił w swej nagranej dla Harmonia Mundi antologii Głosów Bałtyku podśród dzieł współczesnych kompozytorów fińskich, estońskich czy łotewskich. Korzystam zatem z okazji, aby z opóźnieniem wspomnieć o tej płycie wyróżnionej w styczniu złotym diapazonem. I tak jej to zapewne bardzo nie pomoże. Zwabiony archaizującym śpiewem Góreckiego słuchacz ucieknie być może po trzech taktach pożegnalnej nocy Kaisariacho i jej skandynawskich kolegów, chyba że chce być tylko zadziwiony, a nie wzruszony. No cóż, słuchacze głosują dziś nogami, czy raczej uszami i portfelem w pierwszym rzędzie na muzykę dawną. I to ona im się jawi jako muzyka najbardziej współczesna. W tym sensie, że rezonuje ze współczesną wrażliwością, albo w najgorszym wypadku wskazuje zblazowanym, przygniecionym tandetą homo sapiens jedyną drogę ucieczki z więzienia współczesności pozbawionej duchowego wymiaru. Ledwie powiedziałem więzienie, a już się poprawiam. To raczej otwarcie na cztery wiatry niż zamknięcie. Chociaż sformatowany marketingiem, człowiek nie miał nigdy większej wolności wyboru niż dzisiaj. Jeśli wybiera Vivaldiego, Bacha czy Mozarta, to nie ze społecznego czy elitarnego nakazu, lecz kierowany zasadą przyjemności lub pokusą mistycyzmu w świecie, w którym życie stało się odtąd indywidualnym wyłącznie wyzwaniem. Muzyka współczesna w każdym razie wyzwaniu temu nie umiała dotąd sprostać, przegrywając z Kretesem bitwę o duszę Kowalskiego albo z cwaniakami umieszczającymi duszę poniżej pasa, czyli odwołującymi się jeno do trivium ignorancji i bebechów jak telewizja, albo z mistrzami przeszłości, którzy między duszą a dźwiękami najpełniejszy umieli znaleźć rezonans. chór ze 150. kantaty Bacha w wykonaniu czwórki znakomitych solistów, wśród nich Katarinę Fugę i Carlos Mena, z pozytywem w tle i garstką muzyków z Richard Carr Consort pod dyrekcją Filipa Pierlu. Trudno sobie wyobrazić bardziej idealny skład w tej muzyce niesłychanie trudnej i gęstej, której polifoniczne bogactwo dwusetletnia tradycja wykonawcza przywaliła wszak instrumentalno-wokalnym zgiełkiem, uwierzywszy naiwnie, że decybel jest miarą emocji. Tradycję tę nowe pokolenie barokowców poddało już gruntownej przepierce i w ostatnich latach nadało to muzyce dawnej niesłychanej żywotności i właśnie współczesności, czego dowodzi jej triumf na rynku klasyki. Ale Bach, geniusz poza czasem, zdaje się wszystkich onieśmielać. Ferment roku bachowskiego przed 6 laty zdawał się zwiastować wiek renesansu. Tymczasem od 2000 roku pokłosie jest wyjątkowo mizerne. Nie zdarzyło się prawie nic, co podważyłoby gruntownie dotychczasową dyskografię, tyleż w dziedzinie instrumentalnej, co w muzyce sakralnej, a najprzód w 200 kantatach, w porównaniu z którymi, jak mówił Albert Schweitzer, wszystko, co Bach stworzył, wydaje się niemal dodatkiem. Owszem, wszyscy rzucili się na kantaty, starając się łapczywie połknąć ów ocean, przez który pionierzy barokowej rewolucji, Harnoncourt i Leonhardt, płynęli mozolnie przez ćwierć wieku ze zmiennym szczęściem, lecz niezmienną pasją. No i nagle mamy chorobliwą nadobfitość, która na ogół niestety nie przekłada się na jakość. O nabywcę walczy dziś na rynku co najmniej 5 kompletów 200 kantat, nie licząc paru antologii. Wszystkie są ułomne. Komplet Tona Kupmana grzeszy nonszalancją, powierzchownością, by nie rzec niechlujnością. Co do uwiecznionej na płytach kantatowej pielgrzymki Johna Eliota Gardnera, który ze swymi muzykami przejechał w roku bachowskim całą planetę, wykonując co niedzielę serię nowych kantat zgodnie z kalendarzem liturgicznym, jest ona przedsięwzięciem niebywałym, lecz szalenie nierównym. Nawet wspaniały chór Monteverdiego razi czasem swoją masywnością, a cóż powiedzieć o marnych solistach wyłonionych ad hoc z zespołu. Ze 108. kantaty Bacha w wykonaniu chóru Monteverdiego i The English Baroque Soloist pod batutą Johna Eliota Gardinera. W tym zalewie kantat otwajkowanych trochę beztrosko, jak na arcydzieła w większości nieznane, a na których dogłębne poznanie i całego życia byłoby pewnie mało, jedynie Japończyk Masaki Suzuki, choć dojechał dotąd jedynie do połowy, godny jest naprawdę polecenia, gdyż wszystko jest z grubsza na równym, wysokim poziomie, choć czasem nazbyt równym, można by powiedzieć. Wciąż wciąż jednak brakuje śmiałków zdolnych podjąć wyzwanie, jakie jeszcze w latach 70. rzucił Joshua Rifkin, dowodząc naukowo, że Bachowi chór niepotrzebny. Jeśli wyłączyć jedną świetną płytę koncerto Köln Konrada Junghenela i ze dwa nagrania wspomnianego wyżej Richard Carconsort, jedynym bodaj muzykiem, który nawrócił się na rifkinowską tezę, jest Sigiswald Koiken. Od lat stara się obalić przesąd, w myśl którego suma dwóch głosów daje dwakroć potężniejszy efekt, więc trzeba chóru Armii Czerwonej, aby oddać monumentalny charakter muzyki, która wyszła spod pióra Bacha. Akustycy dobrze wiedzą, że tak nie jest, mówi Koiken w wywiadzie dla Diapazonu. Podwojenie głosów daje nieznaczny tylko przyrost decybeli, kosztem precyzji, czytelności słowa i reliefu polifonii. Nawet jeśli Bachowi na szczególne, odświętne sytuacje marzyła się wielka orkiestra i potężny chór, na co dzień skazany był na minimalizm wykonawczy i w taki właśnie paradygmat wpisywał się naturalnie ideał estetyczny jego epoki. Równie dobrze można by przecież grać kwartety Haydna dwoma tuzinami smyczków. Efekt może być potężny, ale po co? Dyrygując swą La Petite Bande od pulpitu pierwszych skrzypiec, Sigiswald Koiken nie bierze się, jak mówić, za wszechmocnego Boga, dzięki czemu każdy jest za siebie odpowiedzialny i wszystkich innych musi słuchać. Nie dąży też do perfekcjonizmu, co bywa paraliżujące, lecz od lat eksperymentuje, stawia na spontaniczność i nieustanną ewolucję, gdyż wobec Bacha, jak mówił kiedyś Harnoncourt, każdy z nas jest jak mrówka u podnóża wielkiej góry. Nikt zatem nie ma szans powiedzieć ostatniego słowa. Szkoda tylko, że ci nieliczni, którzy decydują się przeprowadzić dowód na słuszność rifkinowskiej tezy, nie mają potem na ogół odpowiednich środków. Nie mam jeszcze dwóch ostatnich płyt z kantatami nagranymi przez Koikena. Z tego, co słyszałem, szwankują trochę i soliści, i czystość intonacji. Posłuchajmy zatem wstępnego chóru ze 187 kantaty, nagranej przeze mnie w takim minimalistycznym składzie kilka lat temu, z niezłą mimo wszystko obsadą, gdyż partie churalne śpiewają m.in. Magdalena Korzena i Midori Suzuki.
Thank you.
Początkowy chór ze 187 kantaty w wykonaniu czwórki solistów oraz La Petite Bande pod kierunkiem Sigiswalda Koikena. Bach wykorzystał zresztą ten chór w Cum Sancto Spirito z przepięknej małej mszy G-moll, której dwa najlepsze nagrania wpisują się w radykalnie odmienne kanony estetyczne. The Purcell Quartet nagrał ją właśnie w wersji minimalistycznej z samymi solistami, zaś Peter Schreyer trzymał się tradycyjnego składu z drezdeńską Staatskapelle i berlińskim chórem Rias. I przyznam nawet, aby uniknąć oskarżeń o sekciarstwo, że wolę to drugie wykonanie, jędrne i pulsujące życiem, jak inne schreierowskie nagrania na czele z niebywałą, naelektryzowaną pasją świętego Jana. Ale największy nawet muzyk nie jest władny zakwestionować wniosków płynących z muzycznej oraz akustycznej analizy. Choćby nikomu nie udało się przeprowadzić całkiem konsekwentnie dowodu na to, że Bach kameralny bardziej poraża potęgą swej inwencji polifonicznego bogactwa i przejrzystością swego duchowego przesłania niż Bach monumentalny, skoro wiemy, że w protestantyzmie liczy się nade wszystko bezpośrednia konfrontacja jednostki z jej losem i z Bogiem, a nie rozmyta we wspólnocie asekurancka poniekąd wiara, wszelkie podejmowane do tej pory próby dowiedzenia słuszności takiej opcji, nawet całkiem ułomne, utwierdzają nas w przekonaniu, że tylko tędy droga. Być może definitywnie przetrze ją Mark Minkowski, który przymierza się do mszy Hamol, a potem zapewne i do pasji w takiej właśnie minimalistycznej estetyce. Za uwagę dziękuję Państwu. Stefan Riger. Do usłyszenia.